Siostrzeni, przystąpimy do naszych rozważań. Pragnę przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od pozostałych członków lub Pana w Poznaniu. Dziękuję. Myślę, drodzy braterstwo, że mam trochę ułatwione zadanie, dlatego że bracia, którzy służyli przede mną, przygotowali pewien grunt bardzo bogaty, mówiący o pewnych zasadach postępowania chrześcijańskiego. Nasz temat, którym bym się chciał posłużyć, jest również oparty na pewnych zasadach Pisma Świętego i postępowania wyjętych z Piątej Księgi Mojżeszowej, ale nie tylko. Również sięgniemy do Nowego Testamentu, a myślę, że bracia również wybaczą mi to, że sięgnę również do pewnych dat historycznych, aby głębiej zbadać to, co uczy nas Pismo Święte. Temat nasz nazwiemy Tego żąda Bóg. Kiedy otworzymy Piątą Księgę Mojżeszową, 6 rozdział, 5 werset, czytamy: Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Werset ten bardzo wyraźnie określa stosunek każdego człowieka do Boga. Wprawdzie przykazanie to było dane narodowi izraelskiemu, ale jest ono również i aktualne do nas, dlatego że jesteśmy pozafiguralnymi Izraelitami. Kiedy otworzymy Piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 10, od 12 do 22 wersetu zostały zapisane bardzo piękne słowa. Również jest to żądanie Boga w stosunku do narodu izraelskiego, ale również i do nas. W nowym tłumaczeniu Biblii wersety te zostały zatytułowane Żądanie Boże. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu swemu, Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto od Pana, Twego Boga, należą niebiosa, niebios, ziemia i wszystko, co na nich się znajduje. Jednak tylko Twych ojców przywiązał się Pan Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Obrzezanie więc nie obrzeszkę Waszego serca, a Waszego karku już nie zatwardziajcie. Gdyż Pan Wasz, Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ze względu na osobę ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, miłuje obecnego przybysza, daje chleb i odzież, a więc i my. I wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest Twoją chwałą i On jest Twoim Bogiem, którego dokonał z Tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały Twoje oczy. 70 osób wstąpili do Egiptu Twoi ojcowie, a teraz Pan, Twój Bóg, uczynił Cię licznym jak gwiazdy na niebie. I pierwszy werset, rozdział 11. Będziesz więc miłował Pana Boga swego i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw i Jego przykazań. W tych wersetach zostało zawarte wyraźnie określenie, czego Bóg żąda od człowieka. Pan Bóg dał ludziom prawa, dał ustawy i myślę, że należałoby się zastanowić nad takim określeniem. Co to jest ustawa? I kiedy sięgniemy do korkondancji biblijnej, to czytamy, że ustawa jest to prawo, przykazanie, przymierze, rozkazanie, umowa, zakon. A więc możemy powiedzieć, że cała Biblia nasycona jest ustawami Bożymi, które powinien przestrzegać człowiek. Kiedy otworzymy proroctwo Ezechielowe, 5 rozdział, 5 i 6 werset czytamy. Tak mówi panujący Pan, to jest Jeruzalem, którym postawił pośrodku pogan, a zewsząd otoczył krainami. Ale odmieniły osądy moje w niezbożność, bardziej niż poganie, a ustawy moje bardziej niż inne krainy, które się około niego, bo sądami moimi pogardzili i w ustawach moich nie chodzili. Pan Bóg do tego narodu kierował bardzo dużo uwag i napomnień, właśnie związanych z tym, że nie przestrzegali jego praw i jego ustaw, że gardzili tym, co Bogu obiecywali. Myślę, że doskonale należałoby tutaj może wspomnieć o historii narodu izraelskiego, który otrzymał ustawy od Boga, który zaprzysiągł się, że będzie te ustawy przestrzegał, a jednak życie ich, jak i również przestrzeganie tych ustaw było wręcz czasami bałwochwalstwem. Przecież tak mówi panujący Pan, oto ja przeciwko Tobie, oto ja wykonam w pośrodku Ciebie sądy przed oczyma pogan. Prorok Ezechiel w 11 rozdziale, a 12 wersecie zapisał takie słowa. Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Psalmista Dawid w 19 psalmie pisze tak. Przykazania Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazania Pana jest jasne, oświeca oczy. A pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział i 3 werset mówi takie słowa. A z tego wiemy, że Go znamy. Jeżeli przykazania Jego zachowujemy, tak mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 werset, jest już przykazanie, które daje nam nasz Pan, Jezus Chrystus, i mówi tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Patrząc i otwierając księgi Starego, jak i Nowego Testamentu, problem przestrzegania ustaw i przykazań Bożych jest bardzo istotny i ważny. Tak w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, jak i w Starym. Dlatego przeczytałem wersety, które są zapisane w księgach mojżeszowych, ale również na potwierdzenie tego, że te przykazania są dla nas bardzo istotne, odczytałem wersety z Nowego Testamentu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. A więc Bóg żąda od nas przestrzegania swoich praw. Ale myślę, że należy tutaj również powiedzieć, jak to prawo przestrzegane jest we współczesnym świecie. Czy widzimy brak przestrzegania tego prawa? A jeżeli tak, jaka jest tego przyczyna i jakie będą tego skutki? Ludzie ustanowili swoje prawa. Zawarli swoje układy, swoje pakty. Nałożyli na ludzi ustawy, które sami skonstruowali. I tak było też od początku. W człowieku drzemie coś takiego, żeby bardzo, bardzo chętnie staje w opozycji do tego, co mu się nakazuje. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej przykładem takiego nieposłuszeństwa i nieprzestrzegania prawa Bożego jest budowa wieży Babel. To my zbudujmy. Będziemy sięgać aż do nieba. Zabezpieczmy swoje imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Następny przykład, również ze Starego Testamentu, że czasami nieprzestrzeganie prawa spowoduje błogosławieństwo. W pierwszej księdze Mojżeszowej znamy historię, jaka jest zapisana, a dotyczy Jakuba i Ezawa. Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Myślę, że również możemy podać jako przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale została zapisana historia mówiąca o tym, jak do naszego Pana przystąpił szatan, pokazywał mu królestwa, żądał od niego, aby on podporządkował się jego prawom. Wiemy, że nasz Pan z tych pokus wyszedł zwycięsko. Ale układy, jakie chciał zawrzeć szatan z naszym Panem, się nie powiodły. I dlatego myślę, że jest to właśnie taki dobry przykład, jak rzeczywiście można spotkać się z nieprzestrzeganiem prawa Bożego. Nasz Pan również bardzo mocno krytykował tych, którzy tego prawa nie przestrzegali, chociaż je ustanawiali. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 3 werset mówi tak. On zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy, przestępujecie przykazania ustawy Boże, według nowszej Biblii jest ustawy Boże, dla nauki waszej? Już wtedy nauczeni w piśmie i faryzeusze, którzy mieli stać na czele przestrzegania prawa, ustanowili swoje prawa, a Pan te prawa skrytykował. Bo myślę, że w pierwszej księdze Salomonowej, w 15 rozdziale, 22 wersecie zapisane są bardzo istotne słowa, że oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Teraz chciałbym podzielić się z braterstwem takim spostrzeżeniem. Co to jest ustawa? Jeżeli mówimy, że mamy przestrzegać ustaw, jeżeli ludzie nie przestrzegają, otaczające nasze społeczeństwo tych ustaw nie przestrzega, to odpowiedzmy sobie, co to jest ustawa. Ustawa wieczna może być prawo, przykazanie, przymierze, rozkazanie, umowa i zakon. A więc ludzie przestali przestrzegać prawa Bożego. Tworzyli i tworzą w coraz większym tempie różnego rodzaju ustawy, uchwały czy umowy. I bardzo istotną rzeczą jest to, że w tychże ustawach i w tychże paktach, które są tworzone, zawarte są pewne wartości, które wypływają jakoby z Pisma Świętego. Mają one na celu doprowadzenie ludzi do pewnych dobrych odczuć, czy dokonania pewnego zabezpieczenia. A więc możemy powiedzieć, że różnego rodzaju układy, pakty, unie, sobory, encykliki mają właśnie na celu doprowadzenie do realizacji tychże. Mają na celu doprowadzenie i utrzymanie pokoju, jak i również bezpieczeństwa w danym kraju czy państwie. I myślę, że dobrze będzie, jeżeli sięgniemy do pewnych wydarzeń historycznych, aczkolwiek tylko marginalnie, ale dlatego to chcę podkreślić, żebyśmy na przestrzeni historii zobaczyli, że to, co działo się na przestrzeni historii przez tyle wieków, nie jest dziełem przypadku. Jest to plan Boży, który się realizuje. I potrzeba kilku czy kilkudziesięciu lat, a może i stuleci, aby ten plan Boży był realizowany. Ale przez pryzmat Słowa Bożego również widzimy, jak wypełnia się historia. Że w obecnym czasie, kiedy żyjemy, ta historia, wypełnianie się tego planu Bożego przybrało jakoby na szybkości. Czas biegnie coraz szybciej, coraz więcej wydarzeń i coraz więcej rzeczy dociera do naszych uszu. Pierwszą rzeczą, jaką zawierano, to zawierano również różnego rodzaju układy. Układy według podania historycznego, jak i również na podstawie encyklopedii, są to różnorodne porozumienia międzynarodowe, zmierzające do ograniczenia wyścigu zbrojeń i stopniowej eliminacji broni masowej zagłady atomowej, biologicznej i chemicznej. Następną formą, jaką ludzie ze sobą zawierają, a zwłaszcza ci, którzy stoją na czele państw, to są pakty. Pakt to prawo, jedna z nas używanych do określenia umowy międzynarodowej z reguły o charakterze politycznym. Utworzono również pakty dotyczące sposobu i życia człowieka. Powstały różnego rodzaju związki, zrzeszenia, organizacje. A jest to po prostu, jeżeli powstaje związek, to jest zespół osób, które realizują pewne zagadnienia. Mają do realizacji pewien cel w swoim życiu. I dlatego tworzą związki, tworzą pewne prawa i zasady, jak należy postępować. Myślę, że w dawniejszym układzie społecznym były związki zawodowe, były związki pracownicze, były związki akademickie i tak dalej. Również Myślę, że dobrze będzie, jeżeli sobie przypomnimy trochę historii. Że również historia mówi, że były zawierane różnego rodzaju unie. A jest to związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy zachowaniu odrębnych systemów instytucji państwowych. Była Unia Brzeska 1596 rok, gdzie w Brześciu zawarto właśnie porozumienie litewskie, gdzie nastąpiło zjednoczenie Kościoła prawosławnego z terenem Rzeczpospolitej i z Kościołem katolickim. W 1413 roku powstała Unia Polski z Litwą, a więc historia, która okazuje się, że łączy naszych braci z Ukrainy, czy braci z Lwowa, czy z Litwy. Już nawet wtedy historycznie byliśmy w pewnym momencie ze sobą związani układami, paktami. W 1397 roku była Unia Kalmarska, a więc uczestniczyła Szwecja, Dania, Norwegia i były też to wybory i aprobata wspólnego władcy w sprawie prowadzenia wojen. I chciałbym również przytoczyć taki dowód historyczny dotyczący miasta Lublina. W 1569 roku powstała Unia Polsko-Litewska, a jest ona nazwana Unią Lubelską. I zawarcie tej Unii miało na celu powiększenie ziem Polski, a właściwie wcielenie wówczas Podlasia, Wołynia, Kijowszczyzny i do Rzeczpospolitej, obojga narodów. Unia ta przetrwała do Konstytucji 3 maja do 1791 roku. I chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę na to, co w tym było najważniejsze. Wspólny Sejm, Senat, polityka zagraniczna i moneta. Czy to braterstwu coś przypomina? Wspólny Sejm, Senat, polityka zagraniczna i monetarna. Myślę, proszę braterstwa, że oprócz tych, tak powiedzmy, państwowych, gdzie zawierano unię między królami, między premierami, były jeszcze unie i prawo stanowione przez Kościół rzymskokatolicki. I kiedy otworzymy mały słownik religioznawczy, to podaje, że od 325 roku do 1965 roku zorganizowano, czy odbyło się 21 soborów ekumenicznych. Ich cel zwoływania był bardzo różny, bo w pierwszej fazie chodziło o ustanowienie władzy cesarza jako absolutnej, umocnienie jego władzy. Była to walka, kto jest ważniejszy, papież czy cesarz. Chodziło o wypracowanie pewnych metod wspólnych działania, ale także szukano aprobaty wśród ludzi, władców, aby to, co tam zostało uchwalone, miało ogólne poparcie. Wspomnę tylko dwa wydarzenia, dwa sobory, które myślę są odzwierciedleniem pewnych zasad. Pierwszy w 1215, tak zwany lotaryński, największy sobór średniowiecza. Zwycięstwo władzy papieskiej nad cesarską, potępienie waldensów i albigensów, Żydom i muzułmanom nakazuje się mieszkanie w gettach i noszenie pewnych oznak. Wtedy widzimy, że taki pakt, taki sobór zadecydował o prześladowaniu ludzi, braci Żydów, jak i również muzułmanów. Ale weźmy już historię współczesną. Zmieniły się te czasy i w 1962 roku powstał Sobór Watykański II, zwołany przez Jana XXIII w celu reorganizacji Kościoła w kierunku przystosowywania go do istniejących warunków społeczno-politycznych. Był pierwszym soborem apelującym do wszystkich ludzi dobrej woli, a nie wyłącznie do katolików. Po śmierci Jana XXIII sobór kontynuował Paweł VI, jak i również obecny papież jeszcze coraz więcej wydaje encyklik mówiący o tym, że wszyscy ludzie są braćmi, że należy się jednoczyć. Te wydarzenia historyczne, należałoby podkreślić wagą i powagą Pisma Świętego. W liście do Hebrajczyków czytamy tak, 12 rozdział, 26 werset. Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Podobne słowa wypowiada proroczo Ageusz w drugim rozdziale. Jeszcze raz miało być coś wstrząśnięte, pozafiguralne niebo i ziemia. I myślę, że wszyscy bracia i siostry zgodzą się z tym, że wtóra obecność naszego Pana wyraźnie jest taką odskocznią i daje powód, że jeżeli wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł po raz wtóry, to w tymże okresie czasu zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jak i również zaczął panować wielki strach. A przecież jest to wypełnienie słów zapisanych w Ewangelii Świętego Łukasza w 21 rozdziale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. A więc, czy w obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, strach i oczekiwanie rzeczy przyszłych nie jest dominujący? Ewangelia Łukasza w 21 rozdziale od 25 wersetu mówi tak. A na ziemi będzie lęk bezradnych narodów. Ewangelia Mateusza określa ten okres czasu, że będą głody, mory, trzęsienia ziemi, miejscami wojny, wieści o wojnach i tak dalej, i tak dalej. A przecież to wszystko doskonale znam. Pięknie te wydarzenia komentuje prorok Sofoniasz. I mówi tak. W trzecim rozdziale od 8 do 9 wersetu. Przeto oczekujcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i mojego rozgniewania, popędliwość gniewu mego, ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszelka ziemia. Prorok Sofoniasz w proroczych słowach wypowiada to, co ma być w przyszłości, a przecież my w tej chwili jesteśmy świadkami tychże wydarzeń. Mówi, że zebrał narody i zgromadził królestwa, aby wykonały się wyroki Boże za nieprzestrzeganie praw. Pastor Russell w komentarzu mówi tak, że słowo zebrał narody oznacza, że zostaną zebrani ludzie wszystkich krajów w opozycji do obecnych rządów. A zgromadził, tłumaczy, że zbliżył do siebie, połączył dla wspólnego bezpieczeństwa. I aby w ten sposób koniec przyszedł na wszystkie narody i razem upadł. Proszę braci i sióstr. Zebrał i zgromadził, a więc musi być pewna podstawa, pewne podłoże. A więc zawieranie umów, układów, paktów jest tym, co robią ówcześni ci, którzy stoją u władzy. Szukają wzajemnego porozumienia. Szukają czegoś, co by mogło zabezpieczyć ich istnienie, ale również pokój i bezpieczeństwo. Ten strach pojawił się od pewnego okresu czasu i wzmaga się. Od momentu, kiedy nasz Pan przyszedł po raz wtóry obecny, myślę, że możemy zobaczyć, jak te znaki czasu przybierają na sile. Nasilenie tych wydarzeń również udowodnione jest historycznie. Powstała pierwsza międzynarodówka, o której również pastor Russell w tomach opisuje, że w 1864 powstała również druga międzynarodówka w 1886, jak i również trzecia w 1919. Jakie te międzynarodówki głosiły hasła? Wolność, równość, braterstwo, skrócenie czasu pracy i wiele, wiele innych ustępstw, ulg dla ludu pracy. Ale obok zapomniano o tym, że również istnieje Bóg. Przecież, jeżeli na te daty popatrzymy, to w niewielkim przesunięciu zobaczymy, że ostatni okres rozwoju Kościoła, który nazwany w Piśmie Świętym jest Laodyceją, to przecież jego hasło, wolność dla ludu i narodów. a jest to ostatni okres rozwoju. Również w tym to okresie czasu zauważamy poważne zmiany w obrębie systemów religijnych. Wypełnienie się słów zapisanych w prorocie Jeremiasza w 51, że Babilon, kubek złoty, upijał całą ziemię i z jego wina piły narody, dlatego też poszalały. A potem jest tekst, który mówi o tym, że leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczalny. I kiedy otwieramy Księgę Objawienia, 14 rozdział, jak i również rozdział 17, a wiemy, że Babilon oznacza zamieszanie, tyczy się to nominalnego systemu, to tam jest wydany wyrok. I ten wyrok brzmi: upadł, upadł Babilon on wielki i stał się siedliskiem wszystkich rzeczy nieczystych i nieprzyjemnych Bogu. Ale w rozdziale 17 jest powiedziane o wszeteczeństwie. O wszeteczeństwie, które Babilon z królami ziemi spłodził. A więc wiązanie się władz kościelnych z władzami cywilnymi. I myślę, że jeżeli w ten sposób dokonamy pewnego stopniowania, dokonamy pewnego usystematyzowania tychże wersetów, to myślę, że bardzo istotną rzeczą jest to, abyśmy przywołali tutaj psalm drugi. Psalm drugi, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. Powstają królowie ziemscy i książęta. Zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy siebie ich pęta. Jakie więzy mają być zerwane, jakie zrzucone mają być pęta? Przeciwko Bogu i pomazańcowi Jego. Rozumiemy, że chodzi tu o prawo Boże, jak i również pomazaniec jest to nasz Pan Jezus Chrystus. Przyszedł szczególny okres czasu, gdzie również wydarzenia wskazują na realizację i wypełnianie się tych słów. One miały miejsce, tak jak historycznie przytoczyłem, że miały miejsce przez cały okres czasu, kiedy człowiek tylko powstał. Ale w czasie, w której obecności naszego Pana, nabierają one szczególnej wagi. W czwartym wersecie tego psalmu czytamy: ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. A więc to, co czynią ludzie, dzieje się z dozwolenia Bożego, dlatego, że Pan Bóg na to pozwala, a ludzie są nieświadomi, że realizuje się Jego plan. W Księdze Ioba, w 12 rozdziale, w 17 wersecie czytamy takie słowa: radców pozbawia rozumu, a sędziów robi głupców. I właśnie myślę, że widzimy to na co dzień i doświadczamy. Radców pozbawia rozumu, że w tych wszystkich układach, w tych wszystkich paktach, cokolwiek się dzieje, jest niezgodne z prawem Bożym. Tworząc jedną rzecz, popadają w gorszą, a może w ten sposób sami na siebie sidła stawiają. Dlatego patrząc na wydarzenia, widzimy również, że oprócz tych paktów, które się tworzą, tworzyły i jeszcze się będą tworzyć, powstają dwa nowe określenia. Terroryzm, a również coraz częściej pojawia się słowo w mediach, w gazetach, w czasopismach, że pewne wydarzenia, które się dzieją na świecie, są określone mianem anarchii. A więc, patrząc na wydarzenia, mamy Unię, mamy pakty, mamy strach, mamy również terroryzm i anarchię. Wiążą się królowie ziemscy, ale nie tylko. Wiążą się ci, którzy są świeccy, ale również wiąże się i nominalny system. Kto tworzy różnego rodzaju układ? A więc premierzy i prezydenci, którzy pokazani są w królach ziemskich, ale również nominalne chrześcijaństwo, gdzie głowa tego chrześcijaństwa w bardzo wyraźny i oczywisty sposób realizuje swoje plany. W łączeniu właśnie z królami tychże ziemi. A więc odrzucenie tego Babilonu było wyraźne. Za to właśnie, że łączyło się z przedstawicielami państw i nie tylko. W różnych rodzajach narad, obradach obecnie widzimy, że zasiadają purpuraci, biskupi, prałaci, a jeszcze do tego dodajmy wydarzenia, które dzieją się w Izraelu. Tam w wydarzeniu historycznym już wtedy zamierzono stworzyć coś, co miało mieć wielkie znaczenie, a więc wspólna moneta, wspólny król, wspólne obrady i już przez cały ciąg całej historii ta myśl dominowała. Wspólny cel dotyczących obrony granic. I myślę, że wyraźnie widać, że hasła mówiące o pokoju, bezpieczeństwie z punktu widzenia biblijnego, no niestety nie mogą mieć powodzenia. I że takie, a nie inne odczucia przez cały czas były w ludziach, dążyli do tego, aby się zmieniły warunki, aby ludzie mieli spokojniejsze życie, aby żyli w dostatku. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli spojrzymy i przytoczymy sobie, bo niestety nie wszyscy znamy i wiemy, że hymn Unii Europejskiej, jego słowa są bardzo dobrze skonstruowane i są prawdziwe, mówiące o pewnych rzeczach i pewnych wartościach, do których my jako chrześcijanie nie możemy nic wnieść, powiedzieć, że jest to niedobre. I brzmi tak. Jest to oda do radości. O radości iskro Bogu w kwiecie elizejskich pól. Święta na tym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, wyłączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi, tam, gdzie Twój przemówi głos. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. Jak zwycięzca i bohater biegnij, braci, tak i Ty. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. Ona w sercu, w zboże, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk, w nim najbliższy robak czerpie, w niej największy nieba krąg. Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam, na gwieździstym firmamencie bliska radość błyszczy wam. Czy słowa te, pełne nadziei i otuchy, nie są w dobrej formie skonstruowane? Czy radość nie jest, nie, czy ludzie nie chcą być udziałem jakiejkolwiek radości i szczęścia? Myślę, że tak. Przecież tu padają słowa mówiące o braterstwie, o przyjaźni, o wspólnych zainteresowaniach, a jednak jak wygląda realizacja. Również, kiedy byśmy chcieli sięgnąć do słów międzynarodówki, którą dobrze bracia znają, a może młodzież niestety z tych niższych klas już jest to historia i tego już nie uczą, bo to przeminęło. Ale również zupełnie czwarta zwrotka ostatnia mówi o tym, że gdy lud wam krwawe szpony stępi, dzień szczęścia będzie wiecznie trwał. A to szczęście miało być zapewnione przez różnego rodzaju układy Unii, tworzenie międzynarodówek. To był cel, to był sens życia tych, którzy te rzeczy tworzyli. Możemy również powiedzieć, że wszyscy ludzie dążą do szczęścia, chcieliby być szczęśliwi. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że szczęście niestety nie będzie zaprowadzone i nie będzie dane ludziom, którzy będą tworzyć układy i pakty, ponieważ Bóg żąda przestrzegania praw, a to, co zostało stworzone, jest przeciwko Bogu. Tak jak mówi psalmista w drugim psalmie. Psalm 122, 6 werset mówi tak. Niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Miłość do Boga jest rzeczą nadrzędną. I z tejże miłości wypływa posłuszeństwo, wypływa uznanie, wypływa cześć do Boga. Myślę, że wiemy doskonale, że nasze szczęście, nasze pożądanie tego szczęścia ma zupełnie inne podłoże. tu za chwilę siądą bracia i siostry, którzy wstąpią na wąską drogę, którzy chcą okazać to przez zanurzenie, a przecież wiemy o tym, że napotkają trudności doświadczenia. Ale gdybyśmy się dzisiaj spytali, czy są szczęśliwi, niezależnie od tego, jakie mają warunki, co ich dotyka w życiu, powiedzieli, że tak. Myślę, że powiedzieliby, że są bardzo szczęśliwi. Każdy człowiek ma inne pojęcie o szczęściu, ma inną definicję. Większość ludzi uważa i określa szczęście jako powodzenie życiowe, bez kłopotów i bez trosk, a także pełne zadowolenie. Nauka Pisma Świętego informuje nas, że naprawdę szczęśliwy może być człowiek biedny, pozbawiony zaszczytów ludzkich, sławy, jeżeli zna Boga i z serca pragnie Mu służyć. O tym czytamy w psalmie pierwszym i od pierwszego wersetu. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie siedzi, a na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest jego kochanie. A w zakonie jego przemyśla we dnie i w nocy, albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada i wszystko, co siękolwiek czynić będzie, poszczęści się. Największa obietnica dotycząca szczęścia i zaprowadzenia ładu i porządku w obecnym świecie jest przedstawiona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego obietnica Chrystusa ma dla nas wielką wartość. Przez wiarę możemy cieszyć się ustawicznym, trwałym pokojem Chrystusowym. Takiego pokoju według słów naszego Pana świat dać nam nie może. Dlatego jest to wielkie szczęście posiadać pokój Boży i Chrystusowy. Kto posiada pokój Boży w swym sercu, ten może być szczęśliwy, bo nie ma szczęścia, gdy brak jest pokoju. Posiadanie pokoju Bożego i Chrystusowego oznacza równowagę duchową, pogodę umysłu, wnikanie i wnikliwe zaufanie w boską opiekę i troskę. W jednej chwalebnej pieśni duchowej śpiewamy o naszym Panu, o naszym Chrystusie, że zniosę wszystkie trudy moje i najcięższy zniosę trud, boś Ty zbawco, szczęście moje i boś Ty zbawco, szczęście moje, boś Ty miłościwy Król. I myślę, proszę braci i sióstr, że rzeczywiście ta pieśń jest bardzo uduchowiona. Mówiona o tym, że pomimo trosk, pomimo doświadczeń, naszym jedynym szczęściem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Niech naszym szczęściem będzie Pan, a wówczas szczęśliwi przejdziemy przez życie. Pamiętajmy, że również o tym, abyśmy przez naszą nieustałość wierze to szczęście w naszych sercach pilnowali. Brat tutaj wspomniał o sercu, że w którymś momencie nasze serce może być puste, czy może być puste serce chrześcijanina, że może wstąpić tam do niego to, co określone jest miarem ducha nieczystego. Więc naszym obowiązkiem jest pilnowanie naszego szczęścia. A to szczęście będzie tym większe, jeżeli będziemy przestrzegać praw i przykazań Bożych. Nie patrząc na to, co dzieje się w świecie, mamy swoje wartości i pewnego rodzaju natchnienie do czynienia dobrze wszystkim, a najlepiej domownikom wiary. I zdajemy sobie z tego sprawę, że patrząc na wydarzenia, jakie się wkoło nas dzieją, tak jak wspomniałem, nie są to wydarzenia przypadkowe. Nakreślają wyraźny tok postępowania Bożego, jak i również zbliżające się Królestwo Boże. Okres, której obecności, znaki i czasy, jakie są, nasz Pan określił, powiedział. Po znakach, po chwilach, po wydarzeniach poznawajcie, że upragnione Królestwo jest Boże. A więc my, jako ludzie wierzący, patrząc na pewne wydarzenia, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w stanie określić bliskość nadchodzącego Królestwa. ale te wydarzenia nie powinny zakłócić naszego szczęścia. Dlatego starałem się braterstwu wykazać, jak i również podzielić się z tymi myślami, że być może czasem zdaje nam się tak, że jakakolwiek zmiana, czy w naszym państwie, czy w systemie, może na chwilę doprowadzić do polepszenia bytu. Ale nie, proszę braterstwa, Pismo Święte mówi zupełnie coś innego. Pan dozwala na takie doświadczenia, Pan ze swojej stolicy obserwuje i widzi, do czego ludzkość zmierza. A więc nie bójmy się przyszłości, miejmy szczęście głęboko zapisane w naszym sercu to, które nam daje pokój, pokój Chrystusowy, a tylko wtedy będziemy mogli wejść do Królestwa, do prawdziwego szczęścia, do spotkania z Panem, a tego braciom, jak i sobie życzę, i na tym kończę.